A my mamy już połączenie z panią doktor Ewą Czaczkowską. Kłaniam się nisko, witam serdecznie panią doktor.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Pani doktor, zanim porozmawiamy o Janie Pawle, o tym jak on widział te fundamentalne dla nas wszystkich pojęcia jak ojczyzna, jak wspólnota, to chciałem zapytać, jak pani spędza ten trudny dla nas wszystkich czas kwarantanny, czas izolacji?
Mówiąc szczerze, pracowicie, dlatego że praca zdalna w domu. W związku z tym, no oczywiście ograniczenia są, ale przestrzegam je. Chcę powiedzieć, że je przestrzegam, praca zdalna w domu, w związku z tym, a poza tym no, są komunikatory społeczne, prawda, więc cały czas można mieć kontakt z bliskimi i no musimy to wytrzymać ten czas.
No właśnie, musimy wytrzymać ten czas. Ojczyzna to jest moja matka i musicie zrozumieć, że ja właśnie w ten sposób inaczej nie mogę mówić. Tak Jan Paweł II w Kielcach mówił w 91 roku, ale też w latach 80. te jego pielgrzymki do Polski i później to słynne wystąpienie w parlamencie. Pani doktor, jak Jan Paweł II patrzył na takie pojęcia, jak je postrzegał, jak ojczyzna, wspólnota, dobro wspólne? Jak on się do tego odnosił?
Tak jak było tutaj, był ten fragment słyszany z Kielcy. Rzeczywiście papież wielokrotnie przy okazji pielgrzymek do Polski, ale również audiencji dla Polaków i tak dalej, mówił zawsze o ojczyźnie jako o matce. To jest moja matka. Ojczyzna to jest nasza wspólna matka, matka ziemska. To rzeczywiście no, tą miłość do ojczyzny wyrażał i jednocześnie jej nas uczył. I była niezwykle dla niego ważna pamięć historyczna, pamięć o dziejach Polski, o dziejach ojczyzny, o przeszłości tej dobrej, ale i tragicznej. I uważał, że właśnie Polacy muszą czerpać na tym etapie dziejów, których są, tutaj głównie myślał o czasach PRL-u jeszcze, że muszą czerpać właśnie siły z tej przeszłości, chlubnej przeszłości też, z tych bohaterów, których mieliśmy w przeszłości wielu. Więc to była naprawdę jedna z większych i ważniejszych wartości dla prymasa również, ale dla Jana Pawła II to była ojczyzna. Te pamiętne też takie były słowa w 1983 roku, kiedy po przylocie do Warszawy w 1983 roku, czyli jeszcze w okresie stanu wojennego, składał pocałunek, jak zwykle, prawda, na płycie lotniska i wtedy mówił o tym, że to jest właśnie jakby pocałunek złożony na rękach matki, bo to jest właśnie ta matka ziemska i że Polska jest taką matką szczególną właśnie z uwagi na te swoje dzieje, tragiczne dzieje i dlatego wymaga od nas miłości szczególnej od wszystkich dzieci, bo on rzeczywiście traktował też ojczyznę i o tym mówił, jako dobro wspólne całego narodu. A na temat właśnie dobra wspólnego, które powinno być realizowane w życiu społecznym, politycznym, tak? No to mówił oczywiście w czasie tego wielkiego swojego przesłania w parlamencie w 1999 roku.
I zaraz do tego wrócimy, ale no, nie mogę nie zapytać właśnie o prymasa Stefana Wyszyńskiego, no bo ten czas trudny PRL-u to był czas też kształtowania się w pewien sposób Karola Wojtyły, ale mieliśmy właśnie prymasa Wyszyńskiego, przed nami beatyfikacja, no zobaczymy jak ona będzie wyglądała, bo tego chyba do końca w tym momencie nie wiemy, ale pani doktor, pani jest autorką znakomitej biografii prymasa Wyszyńskiego, teraz pracuje pani nad kolejnymi tomami Promemoria. Jak prymas Wyszyński patrzył na te elementy, kiedy był prymasem, to jak on postrzegał politykę specyficzną, bo politykę PRL-owską?
Tak, to rzeczywiście jest też zagadnienie, o którym można dużo mówić, ale dwie rzeczy. Po pierwsze, prymas miał zawsze szacunek dla państwa z uwagi na to, że sam był dzieckiem, powiedzmy w ten sposób, zaborów, tak? Miał 17 lat, kiedy Polska odzyskała niepodległość i miał ogromny szacunek dla państwa jako formy życia narodu. I w związku z tym, w tej nowej rzeczywistości powojennej, prymas Wyszyński jakby nie negował istnienia państwa w sensie bytu państwowego jako formy życia narodu, ale oczywiście był krytyczny wobec systemu politycznego, wobec ustroju, wobec po prostu partii komunistycznej, która rządziła. Przede wszystkim ze względów światopoglądowych, czyli tej walki światopoglądowej z Kościołem, ale również i z narodem, społeczeństwem. W związku z tym prymas, tak jak powiedziałam, nie negował istnienia bytu państwowego, ale oczywiście to był byt ułomny, że tak powiem, niesuwerenny. I oczywiście prymas też miał nadzieję, patrząc dalekowzrocznie, że w końcu ten system upadnie, tak, że zmieni się sytuacja geopolityczna Polski, między również innymi działaniom tutaj w Polsce naszym, jego też i programowi duszpasterskiemu i tak dalej. Ale i tak samo, tak jak właśnie powiedzieliśmy, no miłość do ojczyzny to była jedną z najważniejszych wartości właśnie dla prymasa. I tak jak mówił w 1953 roku przed aresztowaniem, że wszystko, co czyni dla Kościoła, kocham Polskę tak jak własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej. Ta miłość ojczyzny rzeczywiście była no, w wielu aspektach się jego działalności i kościelnej właśnie, społecznej, narodowej przede wszystkim wyrażała.
Wróćmy teraz do Jana Pawła. Czy pani doktor dostrzega jakąś różnicę pomiędzy tym, co i jak Jan Paweł II mówił do Polaków do 89 roku i później do Polaków, ale też do polityków, no bo to jest ta fundamentalna chyba różnica.
No tak, oczywiście, że tak, bo do 89 roku to przede wszystkim Jan Paweł II mówił za nas, tak? Wcześniej Wyszyński, czyli upominał się o prawa człowieka, o poszanowanie przede wszystkim godności człowieka, o prawa człowieka. Wszystkie pielgrzymki, ale nie tylko, również i z Watykanu. A po 89 roku to z kolei jest przypominanie nam, już wolnemu narodowi, jak kształtować, jak budować to nowe państwo, stosunki społeczne, polityczne również, stosunki społeczne, ekonomiczne i tak dalej, żeby właśnie ta godność człowieka była uszanowana, żeby były respektowane prawa i wolności człowieka, ale przede wszystkim, żeby właśnie priorytetem był człowiek i jego godność, tak, a nie właśnie, no to też jest, a nie na odwrót, żeby ten porządek rzeczy właśnie zaczynał się od człowieka, o czym zresztą też papież mówił przy okazji wystąpienia swojego w 99 roku. Więc wcześniej to jest rzeczywiście obrona, mówiąc jeszcze raz, przepraszam, ale obrona nas przed 89 rokiem, upominanie się o wolności, o godność człowieka, o poszanowanie, o prawdę w życiu publicznym i tak dalej. A po 89 roku to jest upominanie nas o to, żebyśmy zbudowali taki ład społeczny, żeby właśnie to dobro wspólne było też w nim realizowane.
Dobro wspólne, no właśnie. Pani przez wiele lat była też przecież dziennikarką, publicystką. Jest pani nadal. Chciałem zapytać o to, jak pani relacjonowała te pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. To co było w nich takiego, co panią uderzało, zaskakiwało, nie wiem, było czymś, co wprawiało panią w zdumienie?
No to jest rzeczywiście też ogromny temat, bo ja od 1991 roku rzeczywiście relacjonowałam papieskie pielgrzymki dla Gazety Rzeczpospolitej, również zagraniczne, kilkanaście razy przynajmniej miałam możliwość uczestniczenia w takich pielgrzymkach i relacjonowania. Ale co uderzało? No przede wszystkim, może to zabrzmi tak ogólnie, ale bez wątpienia ta ogromna miłość do Polaków, myślę przede wszystkim o wszystkich pielgrzymkach w Polsce i taka, to widać też z wielkiej perspektywy, chęć jakby no właśnie tej pomocy, tak, Polakom. Przecież papież przychodził naprawdę nam z pomocą w różnych sytuacjach, w tych momentach takich też i zawirowań różnego typu społecznych, kiedy trudno było podjąć decyzję, myślę też chociażby o wstąpieniu do Unii Europejskiej, tak? Ale przede wszystkim on przyjeżdżał z gotowym jakby dla nas programem, który jeżeli byśmy chcieli tylko wysłuchać go do końca i zrozumieć i zaaplikować do życia naszego, to rzeczywiście bylibyśmy pewnie jeszcze dalej dzisiaj. No, ja pomijam już oczywiście okres pandemii, ale gdy chodzi o nasze życie publiczne, społeczne i tak dalej, to była przede wszystkim, no, miłość do swojej właśnie ojczyzny, dla której chciał jak najlepiej. Rzeczywiście czasem mówił bardzo trudne rzeczy. Tak samo jak w Kielcach, prawda? Upominał nas, co słyszeliśmy. Ale on mówił ku dobru człowieka. Nie zawsze go słuchaliśmy. Szczególnie pamiętam tą pielgrzymkę, czy raczej wizytę w 1995 roku. To była w sensie jednodniowa, kiedy właśnie mówił o trudnych rzeczach i nie chciał być słuchany wtedy. Ale również i w 1991 roku. No najbardziej chyba wspominam taką najbardziej sentymentalną podróż, to oczywiście był rok 2002, kiedy przyjechał z ostatnią pielgrzymką i konsekrował Bazylikę Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, czyli to już było to pożegnanie papieża i niezwykle rzeczywiście piękne było to. Słuchaj, rzeczywiście można powiedzieć tak, że przyjmowanie nasze papieża również się zmieniało. Kiedy w 1991 roku było chłodne przyjęcie, prawda, kiedy papież przypominał nam podstawowe rzeczy o tym, co znaczą poszczególne punkty przykazania dekalogu, nie chcieliśmy go słuchać, 1995 rok był również trudny. I później to rzeczywiście się ten odbiór papieża też zmieniał. 97, 9, już bardzo długa przecież pielgrzymka, ale powiedziałabym, najserdeczniejsza również ze strony nas, przyjmujących papieża, Polaków, widzących też odchodzącego papieża, to był rok rzeczywiście 2002. To była pielgrzymka wyjątkowa.
Mówi pani doktor o tych programach, z którymi przyjeżdżał Jan Paweł II, z tym, co mówił do nas, co mówił do polityków i właśnie szczególnie w kontekście polityków i uprawiania w Polsce polityki. Pani myśli, że te słowa trafiały, że politycy biorą sobie to do serca, czy to jest tylko takie wszystko na pokaz? No, obchodziliśmy niedawno 15. rocznicę śmierci Jana Pawła II, wszyscy pamiętamy chociażby to w miarę słynne pojednanie prezydenta Lecha Wałęsy z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, uściśnięcie dłoni, ale czy to nie jest wszystko czasami trochę tylko na pokaz i tak dla mediów, żeby pokazać, jacy to my jesteśmy porządni?
Może trudno ocenić, ale myślę sobie, że może to niekoniecznie, że dla mediów, ale po prostu chwilowe i krótkotrwałe. Bo nie można powiedzieć, że nie było jakichś poruszeń wielkich serca, tak? Bo chyba trzeba być ze stali, żeby w takim właśnie czasie odchodzenia Jana Pawła II, właśnie w 2005 roku, żeby być ze stali, żyjąc właśnie w jego czasach, pamiętając jego życie i wszystko, co dla nas zrobił. Tylko że te poruszenia właśnie serca były płytkie, niegłębokie, nie spowodowały jakiegoś wielkiego przełomu. Oczywiście no nie jesteśmy też idealistami, nie mówimy, że wszyscy wszystko wprowadzą zaraz w życie, tak, ale na pewno ważne jest, żeby pamiętać o tym, co do nas mówił papież. I właśnie po 15 latach doskonale to widzimy, jak mało, coraz mniej jest Jana Pawła II w naszym życiu społecznym i publicznym. Ja czasem myślę sobie, oglądając właśnie transmisję z naszego parlamentu, że przed złożeniem przysięgi albo razem ze złożeniem przysięgi przez nowych parlamentarzystów powinni jednocześnie zdawać egzamin właśnie ze znajomości i przyswojenia sobie treści przemówienia, jakie papież wygłosił do parlamentarzystów 11 czerwca 1999 roku. Zresztą to było pierwsze przemówienie, wystąpienie papieża i ukłon w stronę Polaków w parlamencie, bo papież tam właśnie wyraźnie mówi przede wszystkim o tych dwóch rzeczach, prawda, co to jest to dobro wspólne i czym jest duch służby. I tego naprawdę zrozumienia, czym jest dobro wspólne, nam po prostu brakuje, że no musimy myśleć o tym, jak kształtować nasze życie społeczne, papież o tym tam mówi, żeby każdy mógł właśnie w ten sposób osiągać swoją własną doskonałość, ale oczywiście to też wszystko musi być oparte na fundamencie etycznym, na zasadach etycznych, na zasadach chrześcijańskich, nie inaczej. A ten duch służby, to czego nam bez wątpienia występuje erozja coraz większa, wydaje mi się, to jest właśnie nieszukanie swoich osobistych korzyści albo korzyści po prostu swojej grupy, tak? Grupy jakichś interesów czy grupy politycznej, ale po prostu pracy, bezinteresownej pracy właśnie dla kształtowania dobra wspólnego, czyli dla naszej ojczyzny. To też już rzadko to słowo w takim kontekście pada właśnie jako naszej wspólnej matki. Więc tego bez wątpienia nam brakuje I to oczywiście nigdy nie osiągniemy jakiegoś punktu stuprocentowego, ale żeby o tym pamiętać, to jest bez wątpienia ważne i wracać do tego, do słów Jana Pawła II, to wydaje mi się niezwykle istotne.
No właśnie, bo o to też chciałem jeszcze zapytać, czy pani doktor ma jakiś sposób na to, żeby właśnie o Janie Pawle II opowiadać tak, żeby on był zrozumiały, żebyśmy nie sprowadzali ciągle jego pontyfikatu do kremówek, do tego, że był taki bezpośredni, że fantastycznie funkcjonował w tym świecie mediów, że go słuchano, że był uśmiechnięty i tyle. I później nic z tego nie pozostaje tak naprawdę.
Tak, to jest za mało. To jest łatwe. To jest łatwe i w przekazie, i w prawda, różnego typu przekazach. Ale to jest zbyt łatwe i proste. Co zrobić, to jest niezwykle trudne i to na pewno wielu myśli od dawna o tym. Myślę, że nie wiem, jak to zrobić, ale najważniejsze by było, żeby w każdej sytuacji kryzysowej, trudnej, sytuacji stawiania sobie pytań właśnie odnośnie również naszego życia społecznego, publicznego, ale naszego życia też osobistego i rodzinnego, tak? Żeby sięgać po teksty papieża i szukać odpowiedzi, bo one tam są. Na każdy czas one są. Jak to zrobić, żeby rzeczywiście to stało się jakąś normą? Nie wiem. Wiem, że na pewno brakuje nam dzisiaj Jana Pawła II, bardzo nam brakuje, bo rzeczywiście w tych latach, kiedy on był punktem odniesienia dla wszystkich sił politycznych, dla wszystkich, z prawa i z lewa. I było ważne, co powie Jan Paweł II. Tak jak wcześniej zresztą był, prawda, Wyszyński, kiedy Wojtyła był jeszcze kardynałem, a nie papieżem, bo później patrzyliśmy na papieża. Dzisiaj takiego autorytetu nie ma w Polsce. Nie mamy go. Musimy sami, jeżeli nie potrafimy, to szukać właśnie, wydaje mi się, w tekstach papieża, ale również i w tekstach prymasa, bo tam są odpowiedzi. Jak to zrobić? No, różne formy, różne sposoby. Powstało właśnie chociażby Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego. Miejmy nadzieję, że znowu zostanie niebawem otwarte, jak wszystkie instytucje muzealne. I z niego też możemy dużo zaczerpnąć, gdy chodzi o myśl Jana Pawła II.
Pani doktor tak skromnie powiedziała, możemy zaczerpnąć z muzeum, którego pani jest współautorem, także o tym też pamiętajmy. Pani doktor, chciałem zapytać na koniec naszej rozmowy o takie osobiste spotkania z Janem Pawłem, to znaczy, czy takie chwile, które dla pani do dzisiejszego dnia są ważne, takie słowa, które wypowiedziane przez Jana Pawła II jakoś do dzisiaj brzmią w uszach, gdzieś tam są obecne. Jakie to są momenty? Czy są takie momenty?
Są, oczywiście. Ja naprawdę miałam wielkie szczęście, że mogłam właśnie relacjonować wiele pielgrzymek, jak powiedziałam, te wszystkie pielgrzymki od 91 roku z Polski i wiele z zagranicy. Powiem o dwóch może, bo te zawsze mam przed oczami sceny. Mianowicie w 1999 roku papież odwiedził w sposób zupełnie nieoczekiwany taką rodzinę Milewskich nad Wigrami. To był właśnie taki dowód tego właśnie, tej nowej wyobraźni miłosierdzia, o której też później mówił w 2002 roku, a wtedy w 99 mówił, że nie ma solidarności bez miłości wobec drugiego człowieka, który jest w potrzebie. I był właśnie u gospodarzy nad Wigrami i ja miałam to szczęście, że byłam w gronie kilku, zaledwie pięciu bodajże dziennikarzy, którzy mogli być w domu państwa Milewskich. Ja klęczałam na podłodze, podtykając magnetofon pod już mówiącego z trudem. Wtedy w 1992 roku Jana Pawła II, to była niesamowita scena. Papież siedzący przy stole w skromnym domu gospodarzy nad Wigrami, zainteresowany ich życiem, pytający ich. I zresztą ci państwo też cudowni w tej rozmowie, tak naturalni. To bez wątpienia scena całonocna wcześniej, podróż nad te Wigry z Warszawy, ale to nieistotne. To było niesamowite spotkanie i widok papieża, a drugi to widok papieża klęczącego w Ogrodzie Oliwnym w 2000 roku w Jerozolimie. Miałam to szczęście, że właśnie relacjonowałam całą pielgrzymkę Jana Pawła II, tą jubileuszową w 2000 roku. I obserwowanie, uczestniczenie z bliżej lub dalszej perspektywy, widzenie papieża, który idzie śladami Chrystusa, było dla mnie niesamowitym osobiście przeżyciem. I tym bardziej, że wiedziałam, że Janowi Pawłowi II bardzo zależało na tej wizycie właśnie w roku 2000. To było dla mnie najważniejsze. Najważniejsza pielgrzymka i najważniejsze przeżycie wychodzi właśnie takie spotkania pielgrzymkowe z Janem Pawłem II. A słowa, to na pewno nie zaskoczę, ale dla mnie one mają sens wielki zawsze. Każdy ma swoje Westerplatte.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pani doktor Ewa Czaczkowska, autorka wielu książek poświęconych historii polskiego kościoła, poświęconych prymasowi Wyszyńskiemu, księdzu Jerzemu Popiełuszce, Faustynie Kowalskiej. Zdaje się, że teraz będzie wznowienie książki o świętej Faustynie.
Tak. Już właśnie wznowienie książki o świętej Faustynie wyszło. Ukazało się w lutym, a teraz będzie taka malutka książeczka dla dzieci o świętej Faustynie. Także
zachęcamy wszystkich słuchaczy Radia Wnet do czytania. To znakomita biografia i to miłosierdzie i ta historia Jana Pawła II. To wszystko gdzieś mamy w naszych sercach. Bardzo serdecznie dziękuję pani doktor za rozmowę.
Również.
Pozdrawiamy i mam nadzieję na spotkanie już osobiste w lepszych czasach. Dziękujemy pięknie.
Dziękuję serdecznie. Do widzenia.